Anioł o mnie zapomniał i umarłeś, Piotrze. W wieku biblijnym, w samym środku zimy, kiedy drzewa znikają w rękach szarych nocy. Niewidzialne od wewnątrz, nieczułe na krzyki. Proszę, żebyś przyszedł i mnie ucałował. Wziął na ramiona i przeniósł przez rzekę zmartwień, słabości i świata podszeptów.
Zamknięte.
Przepraszam, że idę pierwszy, ale... Chodźcie. Jeszcze się przebierają, dzieci.
Rzeźbiarz, który robił figurę Piotra, przywiózł swoje dzieci tutaj.
Siadajcie gdzieś tutaj. Pozamykam okna. Jak się zamknie, to nie bardzo.
Najpiękniejsza przygoda życia.
To jest mój rodzinny dom w Wasilkowie, przy ulicy Grodzieńskiej 63. Ten dom otrzymał mój tata od ciotki Teofili. Po wojnie go nieco odrestaurował i tu się właśnie urodziłem. Tuż zaraz po śmierci Stalina. Chociaż przyznaję, że nie chciałem tutaj być na stałe. Pomyślałem sobie, że jednak ja muszę stąd wyjechać. Jakiś miałem taki wewnętrzny pęd do opuszczenia tego miejsca. Kiedyś pamiętam, spotkałem na korytarzu Tadeusza Konwickiego. Żeśmy usiedli, gadali, a on mówi: Janek, a czemu ty tak niewiele piszesz o swoich rodzinnych stronach? A ja powiadam: wiesz, Tadeusz, no bo jakoś nie mam takiego mitu dzieciństwa. Tylko mam jakieś takie przeżycia związane, jak już byłem bardziej dorosły. Teraz, kiedy już jestem na emeryturze, to będę tutaj częściej mieszkał, ponieważ mnie już trochę nuży wielkie miasto, zwłaszcza Warszawa, kosmopolityzm, huk tego miasta. Ono jest coraz piękniejsze, ale jednak już staje się dla mnie dość trudne do życia. Przyjaźnie się kruszą, emocje polityczne mieszają się z religijnymi. Ludzie, których lubiłem czy nawet kochałem, odchodzą. Taka już jest logika życia, czasu, kultury, no nie wiem.
Po twojej śmierci zasypiam dość późno. Modlę się dłużej. Dłużej klęczę w mroku niemal bezmyślnie, jakbym oniemiały stracił przytomność w bezmiarze utraty. Noc, okna, czerni śnieg, stroi gałęzie. Zima powoli powraca w te strony, gdzie od dzieciństwa uczyłeś mnie wiary, że Bóg świat stworzył, że stał się człowiekiem.
Dom przy ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie stoi mniej więcej na drodze między cmentarzem a tuż pobliskim kościołem Przemienienia Pańskiego.
Tak.
Tam pracował ksiądz Piotr Bożyk.
Tak, ksiądz Piotr Bożyk pracował najpierw w Suchowoli i tam był takim, powiedziałbym, ojcem duchowym czy opiekunem Jurka Popiełuszki. Pomagał mu w rozwoju i zewnętrznym, i wewnętrznym, uczył w szkole. Później, właśnie do końca swego życia, ksiądz Popiełuszko księdza Bożyka odwiedzał, zarówno w Wasilkowie, jak i w Choroszczy. Tuż przed śmiercią, kiedy, no to było dosłownie we wrześniu, przyjechałem z Jurkiem na pogrzeb, do Warszawy jednak daleko, z Białegostoku, i on długo o sobie opowiadał. A ja mówię: Jurek, czy ty się tak nie boisz? Piszą o tobie jakieś głupstwa? Było takie pismo paksowskie, za i przeciw. On mówi: tak, ja widzę to. Nawet mogą mnie zabić, ale ja już z tej ścieżki życia nie mogę zejść. Natomiast gdy chodzi o księdza Piotra, rzeczywiście on pracował w tych wschodnich stronach, ale w 1964 roku został przeniesiony do Wasilkowa i tu został wikariuszem. Pamiętam ten dzień do dzisiaj, jak moja mama mówi: teraz są czerwcowe nabożeństwa, syneczku, chodź do kościoła. Ja w takiej marynarce i koszulce, taki ala słowacki, poszedłem z mamą. Ksiądz Piotr raz pierwszy odprawiał. Podbiegł do mojej mamy i mówi: a, droga pani, to pewnie pani synek. Niech przyjdzie do mnie jutro, to zapiszemy go do ministrantów. I wtedy się zaczęła największa przygoda mego życia. Spotkanie z Piotrem. Towarzyszyłem mu przez całe swoje życie, aż do śmierci.
Niektórzy mogą się dziwić, że kocham cię, Piotrze. Ale przecież miłość jest darem i warto jej sprostać. Warto oczyszczać myśli i ciało z podszeptów szatana, który wszakże nie ustaje w złowieszczych zamiarach.
Dlaczego to jest największa przygoda?
Dlatego, że to jest jedyna osoba poza moją mamą, którą naprawdę kocham. A miłość jest największą przygodą życia. Większej nie ma i nigdy nie będzie. A poza tym Piotr mnie wiele nauczył. Wziął mnie za rękę od dzieciństwa i mówił: Jasiu, trzeba iść tutaj, a nie tam. Dał mi pierwsze lektury do czytania. Wszystkiego mnie uczył. Od dobrego wysławiania się po czytanie Augustyna. Potem założył z nami zespół bigbitowy Korunum, w którym występowaliśmy o całej niemal Polsce. Na tak zwanych festiwalach sakrosągowych, wówczas bardzo, bardzo modnych. Napisałem o tym zresztą w książeczce, którą zaraz wam dam, że wiedzieliśmy, chociaż byliśmy młodzi, że stąpamy po kruchej ścieżce, no bo jednak w kościele muzyka bigbitowa dzisiaj jest wręcz zabroniona prawie. No ale przedtem Piotr po prostu zapoczątkował na tych terenach białostockich tak zwanym, jak lubię nazwać, kulturę przykościelną, to znaczy taką kulturę, która była alternatywą dla kultury socjalistycznej przywiezionej ze wschodu, która proponowała nowego człowieka. I Piotr w tamtych czasach był właściwie takim prekursorem. Chronił tę młodzież wasilkowską, dawał jej po prostu odmienny styl życia.
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa, Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego.
Chętnie przychodziliśmy na lekcje religii, ponieważ ksiądz miał taki piękny dar przekazywania tego. Najciekawsze to było to, że ksiądz Piotr Bożyk przygotowywał szczególnie przed Bożym Narodzeniem. To była lekcja religii taka specjalna. Robił dekoracje. Pierwszy raz niebieskie płótno, pod tym płótnem były światełka. To tak wyglądało jak gwiazdki. I to było naprawdę takie, które zapamiętaliśmy na całe życie. Tak jak pamiętam, w bardzo ciekawy sposób opowiadał nam o życiu Pana Jezusa.
Dzieci, młodzież chyba lubiły księdza.
Bardzo, bardzo lubiliśmy. No, lekcje religii, wiadomo, odbywały się tu w salce katechetycznej, ale na te lekcje nie tylko przychodzili uczniowie, niemniej jednak i dzieci niewierzące. Także no, wspaniały kapłan. Bardzo dobrze współpracował z naszą wychowawczynią, panią świętej pamięci Marią Trafalską. Tak jak pani Trafalska mówiła, że ona jest matką, a ksiądz Piotr Bożyk jest naszym ojcem.
Znałam trochę, a żona też znała.
Ale już myśmy go znali bardzo dobrze. To był nasz katecheta.
To z nami w zespole?
Tak.
Powiedz, jak to było.
Ksiądz Piotr wszedł do mego domu w Wasilkowie i w tym momencie moja siostra goniła mego brata z jakimś narzędziem. Wszedł, żeby znaleźć mnie, bo ja trochę rzępoliłam na skrzypcach.
Szukam skrzypek.
I do zespołu bigbitowego, w którym nigdy bym teraz nie zagrała za żadne skarby świata w kościele.
Ja bym też pognał z kościoła.
Nie, nigdy. Pognalibyśmy z kościoła tych ludzi, robiących straszliwy hałas, i wtedy ja zaczęłam grać tam. A mąż to był gitara prowadząca.
No, zespół bigbitowy w kościele.
Ludzie przychodzili, młodzi, żeby posłuchać muzyki, która wtedy była
rewolucją taką w kościele.
Niezwykła w naszej biednej, komunistycznej Polsce. Tutaj nagle grupka...
To atrakcja, ale to był straszny łomot. Okropny łomot, tym bardziej, że mikrofony, to nagłośnienie było niedoskonałe, przestrojone głośniki, cały sprzęt. Nam się to podobało.
Graliśmy piękną mszę Katarzyny Gertner, to trzeba oddać sprawiedliwość. Ksiądz Piotr zadbał o to, żeby były tak dobre instrumenty i nagłośnienie, jak się wtedy dało.
Na co było go stać, bo on z własnych pieniążków te instrumenty kupował. Myśmy do tego się nie dokładali.
Nie,
To mieliśmy potem 18 lat.
To byli chłopcy ministranci, którzy interesowali się trochę muzyką, tacy trochę samoucy byście byli. No ja to byłam uczennica szkoły muzycznej. Naszym zespołem zajmował się również uczeń średniej szkoły muzycznej, Adam Zawodnik.
Co to za zespół, jak liczny?
Raz, dwa, trzy, cztery osoby, cztery, pięć.
Gitara, tak, gitara, perkusja, ze dwoje skrzypiec tam było.
Trochę instrumentów również dętych.
Klawisze, także to się zmieniało.
Zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Świętym chwalę.
No to lata były 60. Od 64 roku wzwyż, aż wyjechałem na studia. On zawsze był blisko mnie, w moich myślach, umysłach, sercu. Tak jest do dzisiaj.
Ja patrzę tutaj na to zdjęcie, to jest właśnie ksiądz Piotr?
Tak, to jest właśnie zdjęcie, które jest na pomniku. To po pierwsze zrobił bardzo wybitny rzeźbiarz, Gracjan Kaja.
Ksiądz wspomniał, że ksiądz Piotr właśnie rozpoczął pracę powiązaną z kulturą, z rozrywką, ze sportem. Pamiętam w tym małym pokoiku, w którym mieszkał na plebanii, to był właściwie Wasilkowski Dom Kultury.
Ksiądz Piotr dał wasilkowskiej młodzieży miejsce do rozwoju. I za pomocą, wydaje się, zwyczajnych rzeczy, organizacji jakichś wędrówek do lasu, nad rzekę, zorganizowanie jakichś gier, grania w koszykówkę, różnego rodzaju formy, zabawy, ale zawsze powiązane ze świadomością, że my jednak wszystko to czynimy w ramach Kościoła, w ramach kultury chrześcijańskiej. Poza tym w ten sposób tworzyły się przyjaźnie między nami. Myśmy sobie coraz bardziej uświadamiali, co naprawdę, co to znaczy, być człowiekiem dobrym, szlachetnym, umieć przebaczyć. Te fundamentalne, jakby powiedzieć, kwestie doświadczenia religijnego Piotr nam wpajał, ale wcale nie jakąś teorią, tylko swoim własnym doświadczeniem. Zawsze mu zazdrościłem, że jego dzień jest uporządkowany, że jest czas na odpoczynek, na brewiarz, na modlitwę, na jakąś zabawę, ale wszystko zawsze pomyślane przedtem, ułożone. Do dzisiaj starałem się też swoje dni układać i czasu nie marnować. Ludzie, którzy marnują czas, nie mogą być szczęśliwi. Naprawdę nie mogą. To miejsce, ten pokój duży taki, on był takim miejscem spotkań. Taką, można powiedzieć, kościelnym klubem, gdzie były książki, zabawy, jakieś cukierki, ciastka i tak dalej. Czasem myśmy biegali do księdza Piotra tylko po to, żeby posiedzieć tam, porozmawiać trochę. A później, jak już mieliśmy zespół muzyczny, no to ćwiczyliśmy. I zawsze pamiętam, niemal na każdej próbie muzycznej odjeżdżał samochód z odpowiednimi chłopakami, którzy pilnowali nas. Jak pojechaliśmy do Katowic na Sakrosę, to w samolocie siedziało dwóch smutnych panów.
Czyli tajniacy?
Tajniacy, tak. Umecja po prostu nieustannie pilnowała, nęgała księdza Piotra. Nie skarżył się, ale dawał takie znaki, że właściwie ja sam widziałem, co się dzieje.
Dlaczego on to robił? Dlaczego on tak gromadził tych ludzi dookoła siebie?
Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że był księdzem. Miał dobrze ukształtowane myślenie o tym, co znaczy być w kościele właśnie kapłanem. A po drugie widział, co się dzieje wokół. Przecież był z pokolenia ludzi doświadczonych wojną. Więc dla niego właściwie wychowanie młodzieży w duchu Ewangelii było najistotniejsze. A jeszcze jeden powód taki, powiedziałbym biograficzny, to on bardzo lubił księdza Jana Bosko, wychowawcę młodzieży. Właściwie z jego pism, z jego książek, biografii czerpał takie wewnętrzne przekonanie, że to jest najlepsza dla niego droga w kapłaństwie. Do kapłaństwa poszedł późno, bo był najpierw nauczycielem. Przyjęty został, chociaż był starszym człowiekiem. Do seminarium tutaj, do seminarium skończył. Stąd jest księdzem białostockim, a nie warszawskim.
Bardzo dużo było ministrantów, rozbudowana grupa służby liturgicznej ołtarza. Czuło się taką wielką przyjaźń od księdza Piotra?
No, on lubił tę grupę ministrancką i w ogóle młodzież. Całym swoim doświadczeniem kapłańskim starał się ludzi nie tylko do siebie przyciągać, ale właściwie do tego wszystkiego, co niesie chrześcijaństwo i katolicyzm. I wymagał od nas. Przecież zdarzało się, że potrafił przyjść do domu o 6 rano i do mojej mamy pukać. No a czemu Jasia tu dzisiaj nie ma przy ołtarzu? A moja mama, no przecież to 6 rano. Ale przecież adwent, relacje są. No więc był taki pryncypialny w pewnym sensie, a równocześnie czuły, otwarty, delikatny. Budziło we mnie taką naturalną radość i przyjemność pewnego rodzaju.
Jaka była różnica wieku między księdzem Piotrem a księdzem Janem?
No spora. Jakaś, może nie wiem dokładnie, ile, 30 lat. Miałem lat tam, nie wiem, 11 czy 12. A on już miał 2 czy 3 lata kapłaństwa.
Czyli rodzaj takiego drugiego ojca?
Tak, nawet głębiej powiedziałbym. On właśnie, no, jakby mi ojca w pewnych chwilach zastępował. Nigdy nie mówił do mnie, żebym został księdzem. W ogóle o tym nie rozmawialiśmy, nigdy. Jak ja już postanowiłem, bardzo już byłem dorosły, pójść na studia teologiczne, to potrzebny był taki dokument, że jestem człowiekiem w miarę religijnym i że mogę zostać przyjęty do seminarium. A ja już mieszkałem w Warszawie wtedy wiele lat, tylko przyjeżdżałem tutaj niekiedy do Wasilkowa i do księdza Piotra. Pojechałem do niego, jakiś ksiądz mi napisze jakiś dokument. A on mówi, dobrze, dobrze, to ja mam gotowe. Podszedł do biurka i wyjął z biurka taką trochę pożółką kartkę i tam była napisana opinia o mnie, tylko datę wstawił i mi podał.
Przeczuwał?
Okazuje się, że wiedział, że ja będę księdzem od dziecka. Ja go znałem od 3 klasy szkoły podstawowej, więc coś takiego jest, o czym trudno mówić, ale to jest realny fakt. Życie duchowe jest czymś realnym, choć tego nie widać. Piotr wiedział, że zostanę księdzem prędzej czy później.
Po twojej śmierci utraciłem siły. Oddycham z trudem. Serce słabnie szybko. Ale kiedy ja umrę, wówczas mnie zapytasz, to ty, Janku? I odtąd pojmiemy, co dogłębnie znaczyło nasze człowieczeństwo.
Boże, w Trójcy Świętej jedyny, błogosławimy Cię za życie i służbę duszpasterską księdza kanonika Piotra Bożyka.
A jest takie miejsce na cmentarzu, gdzie chciał ksiądz spocząć?
Jest, ponieważ obok księdza Piotra jest już mój grób, tylko jeszcze pusty. Będzie przypominał ołtarz. Z jednej strony ksiądz Piotr trzyma hostię, a ja z drugiej strony trzymam kielich, ten moment mszy świętej, centralny prawie. To jest jeden grób, jego i mój, tylko że rozdzielony troszkę, ale to jest jeden zamysł artystyczny. Ksiądz Piotr to mój świat, albo w ogóle świat, tylko że nie można mówić. A zwłaszcza w dzisiejszym świecie. Dzisiejszy świat przekreśla taką przyjaźń. Nie rozumie się takich doświadczeń. Widzi się w tym jakieś sprawy męsko-męskie czy coś. No a przecież wystarczy wziąć tylko Jezusa i świętego Jana, żeby sobie uświadomić, że relacje tego typu zbudowane na przyjaźni, jakiejś czystej relacji, są fundamentem szczęścia po prostu. A miłość, no, jest zasadą życia, tak jakby Grecy mówili, arche, relacji międzyludzkich. I to właśnie jest ta moja przygoda życia.
Opowiadał ksiądz Jan Sochoń, z którym rozmawiali Mirosław Bielawski i Dorota Sokołowska. Fragmenty wierszy z tomu Ciche treny Jana Sochonia czytał Andrzej Bajgus. Księdza Piotra Bożyka wspominali wasilkowianie. Wykorzystaliśmy fragmenty mszy bitowej Pan przyjacielem moim zespołu Czerwono-Czarni. Ta msza autorstwa Katarzyny Gertner wykonywana była w kościele w Wasilkowie. Reportaż Najpiękniejsza przygoda życia zrealizowała Dorota Sokołowska.